Pomorskim Parku Naukowo-Technologicznym w Gdyni wczoraj odbyło się seminarium podsumowujące taki bardzo ciekawy, interesujący projekt. Mianowicie naukowcy z laboratorium PPNT nauczyli się odtwarzać in vitro rośliny torfowiskowe. Można to robić w dużych ilościach i w ten sposób odtwarzać rośliny bagienne. Już o tym mówiliśmy kiedyś w magazynie ekologicznym, a dla mnie to seminarium było okazją do porozmawiania o wartości terenów podmokłych. Dziś dwa głosy w tej sprawie. Pierwszy przed nami profesor Maria Herbich.
Audycja powstała przy udziale Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku.
Bagna to ani typowy ląd, ani typowa woda. Natomiast bagna to coś, co przechwytuje wodę i utrzymuje tę wodę i pomaga w naturalnym krążeniu tej wody. To znaczy, bagna przyjmują wodę spływającą, wodę z opadów, przetrzymują ją i z tych bagien woda ponownie wraca do atmosfery, to część tej wody zgromadzonej, a część jest zatrzymywana. Ta część zatrzymywana w samym bagnie zasila głębsze, no można powiedzieć, pokłady wody, w każdym razie wodę utrzymującą się w powierzchniowej części lądu i wodę, która dalej pod ziemią albo po ziemi spływa do terenów niżej położonych. Czyli pierwsza funkcja bagien.
Jak powiedziałem, bagien, chociaż przyrodnicy chyba lubią słowo torfowisko.
Bagno to szersze pojęcie w stosunku do torfowiska. Bagna to miejsca przesycone wodą, natomiast torfowiska to miejsca, gdzie wody też jest bardzo dużo w podłożu, ale torfowiska charakteryzują się jeszcze akumulacją materii organicznej, która pochodzi z roślinności występującej na torfowiskach. Oczywiście na bagnach też występuje określony typ roślinności, ale nie zachodzi tam proces torfotwórczy. Torfowiska to szczególny przypadek bagien.
Przerwałem pani myśl, tak? To są miejsca, które zatrzymują wodę.
Zatrzymują wodę i to jest ta funkcja bardzo istotna z punktu widzenia gospodarki wodnej na określonym obszarze. Woda jest absolutnie niezbędna do życia wszystkich organizmów. Jeżeli mówimy o organizmach, jest potrzebna również człowiekowi, więc patrzmy na bagna od tej strony.
Ale ktoś tu powiedział coś innego i tak chyba jest rzeczy samej, że miejsca wilgotne, tam gdzie są komary, gdzie są muchy, nie mają dobrego PR-u, jak my współcześnie mówimy.
Bagna są elementem naturalnej przyrody. Nie można sobie wyobrazić życia bez tych elementów na ziemi.
Bez wody rzeczywiście nie ma życia.
Na bagnach, w tym również na torfowiskach, występują organizmy przystosowane do takich warunków, które to organizmy poza tymi środowiskowymi, specyficznymi cechami, jakie są na bagnach, nie mają szansy przeżycia. Wobec tego warto się zastanowić nad tym, ile i jakich organizmów pozbawimy możliwości przeżycia, jeżeli zlikwidujemy bagna.
Jest w tym coś dziwnego, bo ludzie jak często nie kochają tych terenów podmokłych, to ludzie bardzo często kochają przepiękne rosiczki.
Rosiczka może być, powiedziałabym, takim szczególnym interesującym.
No ona jest taka symboliczna.
Może być symbolem torfowisk, ale nie wszystkich torfowisk, tu od razu zaznaczę, bo torfowiska bywają różne.
A można się zakochać w muchu torfowcu, takiej fajnej gąbce?
Rzeczywiście mchy torfowce często się przyrównuje do gąbki, bo one są w stanie w swoich tkankach zmagazynować duże ilości wody i używać tej wody w okresie, kiedy nie ma opadów. I woda ta wykorzystywana jest do ich procesów życiowych. A czy można się zakochać? Można się zakochiwać w różnych rzeczach. Jedni lubią las, inni lubią torfowiska, a jeszcze inni lubią morze i piaszczystą plażę. To jest kwestia gustu. Myślę jednak, że osoby, które nie spotkały się z takim dobrze zachowanym torfowiskiem, a będą miały taką okazję w przyszłości, zmienią swoje zdanie. To znaczy, jeżeli do tej pory się obawiały torfowiska albo nie lubiły, mimo że ich nie znały, to zmienią zdanie, że torfowiska mogą być interesujące, że należy je utrzymać w krajobrazie tam, gdzie jeszcze występują, bo nie wszystkie torfowiska przetrwały. Proces zaniku torfowisk jest procesem w skali globalnej i dlatego podejmowanych jest wiele przedsięwzięć, żeby to, co jeszcze się uchowało, żeby zostało ochronione.
Panie życie, to badanie torfowisk w dużej mierze, prawda?
Zajmowałam się przez wiele lat poznawaniem torfowisk, zwłaszcza na Pomorzu. Jak już nabyłam pewnej wiedzy, koncentruję się na ich ochronie, popularyzacji wiedzy na temat ochrony torfowisk. Oczywiście, że torfowiska uległy ogromnym przemianom. Wiele z nich zanikło bezpowrotnie. W ciągu ostatnich 200 lat ten proces się wybitnie nasilił. Jednak niektóre zmienione już przez człowieka przy odpowiednich zabiegach, po pierwsze przywróceniu czy poprawie warunków wodnych, niektóre z tych torfowisk możemy jeszcze utrzymać, posługując się różnymi jeszcze innymi metodami, ale pierwszym warunkiem jest poprawa warunków wodnych w kierunku takim,
jakim... Ja laik powiem, że wodę należy podnieść.
Na niektórych torfowiskach wystarczy podniesienie poziomu wody, ale są takie typy torfowisk, gdzie wodę stagnującą należy uruchomić, żeby odzyskać możliwość powrotu gatunków roślin, które były w danym miejscu w warunkach, kiedy woda przepływała przez Dolinę Rzeczną, na przykład występowały naturalne zalewy. W okresie późnego lata woda opadała. Sposób ochrony jest ściśle uzależniony od tego, jaka jest obecna sytuacja i zależy również od naszej wiedzy, jak to torfowisko
wygląda. To jest pytanie, czy dla torfowisk w Polsce jest jeszcze jakaś nadzieja? Bo gdy zapytać kogoś o torfowisko, o bagno, to on powie o jednym miejscu. Bagna Biebrzańskie, tam warto z pewnością się wybrać. A inne miejsce?
Bagna Biebrzańskie są oczywiście w skali Polski czymś, co można porównać do roli Puszczy Białowieskiej w odniesieniu do ekosystemów leśnych. Jeżeli myślimy o innym regionie, na przykład o Pomorzu, Pomorzu Gdańskim, Pomorzu Środkowym, Pomorzu Zachodnim, to jest obszar, na którym było dużo torfowisk, duża część z nich zanikła, ale jeszcze jest sporo, naprawdę sporo obiektów, które są w dobrej kondycji albo umiarkowanej kondycji i w tych przypadkach te pozostałości powinniśmy chronić możliwie jak najskuteczniej, nie włączając tych miejsc do gospodarki łąkarskiej, tym bardziej gospodarki rolnej, jak również nie włączając ich do gospodarki leśnej. W dużych kompleksach leśnych na Pomorzu mamy mnóstwo małych torfowisk, które na ogół są w dobrej kondycji i w takiej bez specjalnych zabiegów mogą przetrwać jeszcze bardzo długo.
Wszystko zależy od naszej wyobraźni.
Kilku rzeczy. Od wiedzy, wyobraźni i od bardzo roztropnego planowania, co z danym miejscem chcemy zrobić, czemu to ma służyć i jaki to ma mieć nie tyle sens, czy zmiana jest rzeczywiście zasadna i co lepszego ona może przynieść w porównaniu z faktem, że torfowisko utrzymuje wodę. A proszę pamiętać o tym, że Polska należy do krajów o bardzo niewielkich zasobach wodnych w skali całej Europy. I rozumna gospodarka wodą powinna również uwzględniać fakt, że zasoby wody w glebie na pewnych obszarach zależą w ogromnym stopniu od tego, czy obszary torfowiskowe zachowamy i wykorzystamy ich naturalną funkcję.
Mówiła profesor Maria Herbich. I drugi głos, profesor Piotr Rutkowski. Czy warto chronić te bagna? Dzień dobry.
Dzień dobry.
Za drzwiami trwa jeszcze seminarium na temat ochrony torfowisk.
Trzeba chronić torfowiska, bo to są jedne z nielicznych ekosystemów, które bez naszej ochrony i to ochrony czynnej sobie nie poradzą.
Ja będę wkładał kij w mrowisko, dobrze?
Proszę bardzo.
Po co komu? Te miejsca wilgotne, bagienne, gdzie tylko muchy i komary, proszę pana.
No właśnie, a te gatunki much, które tam żyją i komarów, mogą być zupełnie odmienne, mogą istnieć tylko w tamtej rzeczywistości, tylko w rzeczywistości tych bagien, także rośliny, tak jak na przykład właśnie rosiczka, o której dużo dzisiaj było mowy, jak to mchy torfowce spełniają pewną rolę w przyrodzie. Po ich zaniku po prostu pozostanie dziura, która może odbić się bardzo niekorzystnie, nie tylko na przyrodzie, ale również na człowieku.
Tylko, proszę pana, chorobliwe wyziewy z tych torfowisk.
Jest
jak
też...
już się pan upiera, to niech będzie. Zostawmy bagna biebrzańskie i wystarczy.
Właśnie, to jest bardzo często problem, że torfowiska nie mają do tej pory, można powiedzieć, dobrej pasy i
dobrego
PR-u. A one są kojarzone z miejscami niebezpiecznymi dla człowieka, w tym łatwo się utopić, które no, nie za bardzo przyjemnie pachną. Torf też nie jest na dzień dzisiejszy jakimś surowcem, który jest bardzo mocno cenny i dlatego niestety to torfowiska giną i to w zastraszającym tempie.
Pan omawiał problem globalny, że to zwiększenie dwutlenku węgla w atmosferze.
Tak, są to jedne z najbardziej akumulujących dwutlenek węgla ekosystemów. Ilość tego dwutlenku węgla jest na tyle istotna, że wyrugowanie torfowisk, a tym samym uwolnienie na przykład w procesie ich wypalania tych torfowisk dwutlenku węgla do atmosfery jest znaczące w skali świata i podnosi nam efekt cieplarniany, o którym wszyscy wiemy.
Tylko pytanie, bo niektórzy nie wierzą, że ten efekt cieplarniany rzeczywiście istnieje.
Myślę, że wszyscy wierzą, że efekt cieplarniany istnieje, natomiast mają problem z jego zaszeregowaniem wpływu człowieka na ten efekt. Niektórzy uważają, że jest to normalne, cykliczne ocieplenie klimatu Ziemi, które miało miejsce w przeszłości. Inni z kolei uważają, że wpływ człowieka jest na tyle mały, że można go skutecznie pominąć. Nie jest tak. Zwiększamy efekt cieplarniany globalnie i musimy robić wszystko, żeby temu przeciwdziałać.
Dwutlenku węgla zdecydowanie przybywa.
Tak, dwutlenku węgla w atmosferze przybywa. Każdy rok raporty pokazują nam zwiększenie dwutlenku węgla w atmosferze, a jeżeli jest to gaz cieplarniany, utrzymujący ciepłotę Ziemi, podwyższający tą ciepłotę, no jednak mamy z tym duży, duży problem, co widać w różnych ekosystemach.
A torfowiska giną masowo na całym świecie.
Tak, na całym świecie. Ich jest najwięcej na półkuli północnej, w północnej części półkuli północnej, ale są na całym świecie. Są w Chinach, w Tanzanii, w Gujanie, są na Falklandach.
Bo ja wbrew temu, o czym mówiłem na początku, to ja bardzo lubię pochodzić po bagnach.
No to doświadcza takie chodzenie po bagnach.
Nawet powiedziałbym, że bagno wciąga.
Bagno wciąga, ale jest jednocześnie, daje możliwość do zobaczenia takich gatunków, których nie zobaczy się nigdzie indziej. Na przykład roślin mięsożernych.
Rosiczek
właśnie. Na przykład właśnie mchu sfagnum, który od tysięcy lat buduje to ciało tego torfowiska. Jest to niesamowita mozaika różnego rodzaju siedlisk właściwości, różnego rodzaju powiązań między poszczególnymi gatunkami.
Ta łacińska nazwa to był mech torfowiec?
Tak, dokładnie. Sfagnum to po łacinie mech torfowiec. Jest wiele gatunków tego mchu. Powtocznie jest po prostu zwany pod jedną taką zbiorczą nazwą mech torfowiec.
Opowiadał profesor Piotr Rutkowski. To wszystko w magazynie ekologicznym. Włodzimierz Raszkiewicz. Do usłyszenia.
Audycja powstała przy udziale Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku.